w studiu Poranka Wnet senator z północnego Mazowsza, pan Jan Maria Jackowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witamy w nowym roku, to będzie taki mocny rok polityczny, rok wyborczy.
No, będzie rok wyborczy, ale będzie też rok 30-lecia wyborów 4 czerwca. Będzie to rok 20-lecia wstąpienia Polski do NATO. Jest to wreszcie rok uchwalony przez nas jako Senat, rok 450-lecia Unii Lubelskiej, która była bardzo ważnym momentem naszej narodowej historii, nie tylko naszej, ale wiesz, wielu innych narodów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Także będzie to rok na pewno bardzo inspirujący do różnych działań, komentarzy, będą ważne wydarzenia, ale myślę, że będzie to kolejny dobry rok.
Skoro już mowa o takich rocznicach, które są nie tylko naszymi rocznicami historycznymi, ten rok 1918, aczkolwiek bardzo ciekawy, chyba międzynarodowo tak do końca go nie wykorzystaliśmy. Nie było jakiegoś takiego wielkiego spotkania na przykład prezydenta Rzeczypospolitej z głowami innych państw, które wtedy odzyskały niepodległość.
No nie było, a to się bierze z prostej dosyć przyczyny, mianowicie u nas obchodzimy datę odzyskania niepodległości 11 listopada, a równolegle we Francji odbywały się wielkie uroczystości związane z zakończeniem stulecia I wojny światowej, ponieważ te daty są zbieżne, też 11 listopada, no więc trudno było się spodziewać, że w Warszawie pojawią się światowi przywódcy i to było wiadome od początku, a jak wiadomo, my obchodzimy 11 listopada jako dzień, w którym Rada Regencyjna przekazała dowództwo nad polskim wojskiem Józefowi, brygadierowi jeszcze wówczas, Józefowi Piłsudskiemu. I to jest uznawane za taki symboliczny początek niepodległości Polski, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że w 1918 roku mieliśmy do czynienia z całym szeregiem różnych dat, które prowadziły ku niepodległości, ale w okresie międzywojennym została ustalona ta data 11 listopada jako święto państwowe i to zgodnie z naszą narodową tradycją jest w tej chwili czczone jako dzień odzyskania niepodległości i stąd, jak pan pyta o te przyjazdy różnych ważnych osób w polityce światowej, no to tutaj trzeba też pamiętać, że jest to ta sama data, jaką jest data zakończenia I wojny światowej, która notabene, ta pierwsza wojna światowa była potworną traumą dla społeczeństw europejskich, ponieważ była to pierwsza wojna, w której pojawiły się elementy ludobójstwa, gdzie ofiar było bardzo wiele, gdzie była to wojna bardzo krwawa, z nowoczesnymi środkami do zabijania, więc to wpłynęło na całe pokolenia, które w tamtym czasie żyły. Ja przypomnę, że wielka powieść Remarka Na zachodzie bez zmian, no jest pokłosiem jakimś właśnie między innymi tej straszliwej wojny.
Dobrze, bo rozmawiać o literaturze. Niestety musimy o polityce. Pytanie, czy tą rocznicę z tego roku potrafimy wykorzystać międzynarodowo, na przykład Unię Lubelską, na przykład rocznicę Traktatu Wersalskiego. Czy państwo polskie, które ma tutaj się czym chwalić, jakoś wyjdzie z tym na zewnątrz?
Takie próby będą czynione. Uroczystości związane ze 450-leciem Unii Lubelskiej. Kulminacją będzie 1 i 4 lipca, ponieważ 1 lipca 1569 roku została przyjęta Unia Lubelska, 4 lipca została ratyfikowana przez króla Zygmunta Augusta i to jest ten moment kulminacyjny. Jak wspomniałem, to zdarzenie ma kluczowe znaczenie dla całej Europy Środkowej oraz Europy Środkowo-Wschodniej, ale również dla Europy jako całej, ponieważ polska myśl prawna, polska filozofia prawa budowanego na tolerancji i wzajemnym poszanowaniu, co w realiach ówczesnej Europy podzielonej wojnami religijnymi, chociażby mniej więcej w tym czasie, przecież w 1572 roku była rzeź hugenotów w Paryżu, czy inne krwawe wydarzenia związane z konfliktami na tle religijnym. Nie wspominam już o XVII wieku, o wojnie 30-letniej, która była po prostu z tego punktu widzenia czymś strasznym. I Polska tutaj myśl traktatowa i konsekwencje naszego związku z Wielkim Księstwem Litewskim, zapoczątkowane umową w Krewie z 1385 roku, a następnie Unią Horodelską z 1413, ale były to umowy o charakterze Unii, o charakterze personalnym. Natomiast tak naprawdę realna Unia nastąpiła w 1569 roku, gdzie scalono w jedno państwo dwa organizmy odrębne państwowe, Wielkie Księstwo Litewskie i Koronę Polską.
Panie senatorze, to bardzo dobrze, że możemy przypomnieć w Radiu Wnet o tym pięknym polskim dorobku prawnym. Pytanie, czy polski aparat dyplomatyczny, czy polski MSZ, czy w ogóle państwo polskie jest dzisiaj zdolne, żeby tą piękną historię sprzedać światu, żeby ją opowiedzieć, co więcej, żeby wykorzystać ją w bieżącej polityce zagranicznej?
Sądzę, że tak. Wiem, że trwają przymiarki do tego, żeby również obchody, wspomniałem na początku naszej rozmowy o 30-leciu 4 czerwca, a więc no pierwszych częściowo wolnych, a do senatów zupełnie wolnych, przypomnę, wyborach po okresie komunistycznym. I ponieważ 6 czerwca będą się odbywały uroczystości lądowania aliantów w Normandii, a było to 6 czerwca 1944 roku, więc będzie też okrągła rocznica tego ważnego wydarzenia i utworzenia drugiego frontu w Europie. Będą tam przedstawiciele światowych mocarstw, między innymi jest spodziewana wizyta pana prezydenta Trumpa. Jeżeli polskiej dyplomacji i państwu polskiemu udałoby się przy okazji obecności pana prezydenta Trumpa w Europie również skorelować ten kalendarz z wydarzeniami 4 czerwca, a to jest ważna data. Ja wiem, że u nas trwa dyskusja, okrągły stół, to wszystko, ale jest to ważna data również z tego powodu, że dla opinii światowej takim najważniejszym wydarzeniem 1989 roku jest obalenie muru berlińskiego i to jest ten przekaz, który trafia do opinii światowej. Natomiast tak naprawdę te wszelkie przemiany w Europie Środkowej i w Europie Środkowo-Wschodniej zaczęły się w Polsce dzięki Solidarności i tu ważnym etapem na tej drodze były właśnie wybory z 4 czerwca 1989 roku, więc te uroczystości w moim przekonaniu również mogą być elementem takiej próby wskazania Europie i światu naszej narracji, naszego punktu widzenia.
Panie senatorze, jak pan przyjął pomysł, żeby poseł młodego pokolenia, pan Adam Andruszkiewicz, został wiceministerem w resorcie cyfryzacji?
Ja się o tej sprawie dowiedziałem z mediów, tak jak pewnie wszyscy słuchacze Radia Wnet, a przy okazji gratuluję, że już jesteście na stałej częstotliwości i przynajmniej w Warszawie i w Krakowie ogólnie dostępni dla każdego, kto ma odbiornik radiowy.
Bardzo
gratuluję.
Dziękuję.
I tutaj muszę powiedzieć, że z ciekawością wsłuchuję się w te komentarze, które się pojawiają, niekiedy pełne oburzenia. I trochę mi ta sytuacja przypomina rok bodajże 1997, kiedy wiceministrem spraw zagranicznych zostawał Radek Sikorski i wówczas pytano profesora Geremka, ówczesnego ministra spraw zagranicznych, co u niego w resorcie robi ten radykalny młody człowiek znany z bardzo skrajnych poglądów. No i profesor Geremek no, w swoisty sposób tłumaczył, dlaczego jego zastępcą w resorcie spraw zagranicznych jest Radek Sikorski. Także tutaj proszę mi pozwolić na takie odniesienie również historyczne.
Profesor Geremek z odpowiedziami rzeczywiście sobie radził w różnych sprawach, natomiast pytanie tutaj jest nie tyle może o młody wiek kandydata, co o to, czy w takim resorcie dosyć jednak fachowym wiceministrami nie powinni zostawać ludzie o pewnym konkretnym wykształceniu, a nie politycy nawet dynamiczni i młodego pokolenia. Jest innymi słowy pytanie nie tylko o wiek, ale o kompetencje.
No, tutaj odwołując się do przykładu Radka Sikorskiego, to też wtedy stawiano wątpliwość jego kwalifikacje do bycia wiceszefem resortu spraw zagranicznych, ale to już abstrahując od tego, no bo to są odniesienia historyczne. Panie redaktorze, To jest decyzja pana premiera, jak rozumiem, na wniosek ministra cyfryzacji, który musiał taki wniosek zgłosić, no bo taka jest formuła powoływania na urząd sekretarza stanu. Przypomnijmy, że pan poseł Andruszkiewicz jest posłem, więc nie może być podsekretarzem stanu, musi być wiceministrem w randze sekretarza stanu. To wynika wprost z przepisów prawa. I tutaj należałoby się zapytać już o ocenę jego kompetencji, o zakres jego misji. No wiemy, że ma się zajmować internetem, ale konkretnie w jakim kierunku ta jego misja ma zmierzać? Czy tutaj rząd planuje jakieś nowe regulacje prawne w tym zakresie, czy nie? Czy ma przygotować jakiś projekt ustawy? Przyznam się, że tego wszystkiego nie wiem, więc proszę mnie o takie szczegóły nie pytać. Sądzę, że najlepszej odpowiedzi udzieliłaby tutaj pani minister Kopcińska, która jest rzecznikiem rządu.
Dobrze, zgłosimy się do ministra rządu. Czy pan jakoś skomentuje to zamieszanie wokół tak zwanej ustawy przemocowej, z którym mieliśmy wczoraj do czynienia?
To jest typowa sytuacja szukania tematu zastępczego i próba budowania takiego przekazu w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, że jakoby rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem czy grupą polityczną, która nie szanuje tak zwanych praw kobiet i występuje przeciwko kobietom, bo proszę zauważyć, że główny przekaz i jądro ciemności, jakie miało być związane z tym projektem ustawy, właśnie w ten sposób było interpretowane. Ja przypomnę, że ten projekt powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to pokłosie kontroli NIK-u, które to w swoim pokontrolnym raporcie we wnioskach Najwyższa Izba Kontroli doszła do wniosku, że obecnie funkcjonujące przepisy prawa w tym zakresie są niedostateczne i wymagają korekty. Specjaliści, którzy opracowali ten projekt, zaproponowali rozwiązanie, no ale tu się okazało, że z względów ideologicznych pojawiła się burza, totalny atak na rząd, mimo że to jest tylko projekt. To nie jest projekt, który już w tej chwili, nad którym trwają, czy trwały prace w parlamencie. I pan premier podjął decyzję o zamrożeniu tego projektu i skierowaniu go do dalszych konsultacji, co jest stosowaną praktyką w takich sytuacjach, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości, żeby je rozwiać, to tutaj odsyła się z powrotem do wnioskodawców czy autorów, aby doprecyzowali rozwiązania, które proponują.
Czyli nie zgadza się pan z tymi, którzy twierdzą, że to jest właśnie projekt ideologiczny, który by tutaj jakoś zmniejszał możliwość interwencji?
Nie, proszę zauważyć, że główny atak idzie na to, że zmienia się definicję z przemocy w rodzinie na przemoc domową. Otóż merytorycznie uzasadnione jest mu używanie pojęcia przemoc domowa, ponieważ często mamy do czynienia w Polsce z sytuacjami, gdzie ta karygodna, oczywiście godna potępienia przemoc w stosunku do któregokolwiek z domowników, podkreślam z domowników, bo czasami są to osoby nie pozostające ze sobą w relacjach rodzinnych, tylko w wyniku sytuacji życiowej zamieszkujących w jednej przestrzeni, no jest przenoszona na i określana jako przemoc rodzinna, co ma budować w domyśle ci ideologowie, którzy tak robią, taki przekaz, że rodzina jest miejscem opresji, jest miejscem, które jest w jakiś szczególny sposób godne napiętnowania i kontroli przez państwo. A podkreślmy, że jeżeli słyszymy doniesienia o szczególnie brutalnych aktach przemocy, proszę zauważyć, że często nie są to małżeństwa. W tych doniesieniach, co się gdzieś tam mniejszymi literkami w druku, czy mniej się o tym mówi, i gdzie są to sytuacje, gdzie na przykład występuje ogromna nienawiść w stosunku do dzieci, na przykład partnera z poprzednich związków, i to jest najczęściej w mediach, przynajmniej te przypadki, które w mediach są nagłaśniane, to one są właśnie napiętnowane. I słusznie, oczywiście ja jestem przeciwko jakiejkolwiek formie przemocy i tylko tutaj chodzi o doprecyzowanie pojęć prawnych i doprecyzowanie definicji, tak aby nie były one krzywdzące czy zbyt spłaszczające obraz tej sytuacji. Ponadto pragnąłbym zwrócić uwagę, że ta materia no, jest poddana szczególnej ideologizacji, a wiąże się ona z tak zwaną konwencją przemocową, którą Polska ratyfikowała to w czasach Platformy Obywatelskiej, mimo że były duże wątpliwości, ponieważ ta konwencja ma przesłanie ideologiczne i polega to przesłanie ideologiczne na tym, że za przemoc wini się bądź kulturę, bądź wyznanie religijne i w związku z powyższym proponuje się rozwiązania, które mają tak naprawdę w gruncie rzeczy prowadzić do zmniejszenia wpływu religii na życie współczesnego człowieka i z tego punktu widzenia no są to rozwiązania, powiedziałbym, kontrowersyjne czy dyskusyjne i tutaj należy o tym spokojnie rozmawiać, a nie w tonie takiej, powiedziałbym, ideologicznego napiętnowania.
No ale jeżeli jest tak, jak jest, panie senatorze, to w takim razie może Prawo i Sprawiedliwość powinno trochę odważniej bronić się przed liberalnymi mediami, a nie od razu wycofywać się, kiedy jest jakikolwiek zarzut, no bo to tak wygląda na to, że ktoś próbował coś tutaj zmienić i natychmiast pan premier się wycofuje, bo liberalne media powiedziały, że rząd chce doprowadzić do bicia kobiet.
Ja myślę, że rzeczywiście sformułowanie, że jednorazowy akt agresji to jeszcze nie jest przemoc, no to jest, sam pan redaktor przyzna, że jest to bardzo kontrowersyjne i z tego punktu widzenia no był to zapis co najmniej niezręczny, jak niewłaściwy i dawał właśnie pretekst do sformułowania tych zarzutów, o których mówiłem wcześniej, więc innymi słowy, moim zdaniem w tych sprawach trzeba dbać o szczególną precyzję i również uzasadniając dane rozwiązania, powoływać się na raporty, na co zresztą było uczynione, co oczywiście umknęło w tej całej dyskusji, ale szczególnie właśnie argumentować odwołaniem się chociażby do tego raportu Najwyższej Izby Kontroli, o którym wspomniałem też wcześniej, a który był źródłem czy przyczyną sprawczą do prac nad tą nowelizacją.
Czy zgadza się pan z tymi, którzy uważają, że tą konwencję należałoby po prostu wypowiedzieć? Pojawiają się takie postulaty.
Pojawiają się takie postulaty. Przypomnę, że był to jeden z postulatów, który również niektórzy liderzy obozu dobrej zmiany podnosili w przestrzeni publicznej. I to jest kwestia, która moim zdaniem daje taki asumpt do tego, że niektórzy uważają, że Prawo i Sprawiedliwość ulega no, pewnym formatowaniu przez tak zwaną polityczną poprawność i z pewnych spraw niewygodnych z tego punktu widzenia no, w jakiś sposób unika czy prowadzi taką taktykę zejścia z linii strzału. Moim zdaniem prędzej czy później dojdzie do konfrontacji, ponieważ widzimy, jak szaleństwa politycznej poprawności prowadzą do w ogóle budowania jakiejś metarzeczywistości w Europie. Ja nie mówię tylko w aspekcie przemocy domowej, ale mówię chociażby w aspekcie w ogóle multikulturalizmu, budowania takiej ideologii społeczeństwa bez żadnej tożsamości, bez żadnej tożsamości religijnej, kulturowej, społecznej, wyznaniowej, budowania takiej powiedziałbym pewnej no, utopijnej wizji ludzkości, której jesteśmy świadkami w dzisiejszej Europie i do jakichś absurdów to prowadzi. Czytałem niedawno wpis w Twitterze, gdzie szef policji w Kolonii powiedział, że było kilkadziesiąt czy kilka aktów napaści seksualnej, ileś przestępstw dokonanych, wymienia poszczególne kategorie i mówi, nareszcie mamy normalną noc sylwestrową. Znaczy normalną to znaczy, że te akty są poniżej pewnego poziomu statystyki, natomiast która była w poprzednich latach. Natomiast nikt nie analizuje, jakie źródło tej przestępczości, skąd ona się bierze. I tutaj wypowiedź ministra spraw wewnętrznych Niemiec jest znamienna, ponieważ on zwrócił uwagę po tym akcie, którego się dopuściło 4 imigrantów w Bawarii, że należy zaostrzyć przepisy o deportacji i państwo niemieckie powinno na takie przejawy reagować, a więc widzimy, że również w krajach zachodnich następuje pewna refleksja, że jednak nie można sobie dać, nie można ideologizować rzeczywistości, ponieważ tu następuje oderwanie od rzeczywistości.
Czy nie jest tak, że powoli, ale jednak uchylając drzwi dla imigracji, mówiąc, że jest to imigracja ekonomiczna. Oczywiście nie przygotowujemy sobie w przyszłych pokoleniach takiej samej sytuacji, jak dziś mają niektóre kraje Zachodu.
Panie redaktorze, ja na ten temat składałem do prezesa Rady Ministrów oświadczenia. Oświadczenia to jest forma senackiej interpelacji. To się u nas nazywa według naszego regulaminu oświadczenie, ale jest to w gruncie rzeczy to samo, co posłowie mają taki instrument w postaci interpelacji. I w ostatnim oświadczeniu poprosiłem o dane szczegółowe, ponieważ do mojego biura senatorskiego zgłaszają się obywatele właśnie zaniepokojeni wzrostem tych statystyk. Ja przypomnę, że według Eurostatu w roku 2017 Polska wydała najwięcej zgód na tymczasową pracę dla cudzoziemców. To było blisko 700 tysięcy takich zgód, a dla porównania w Niemczech 550, we Francji tam już nie pamiętam, też w granicach 500 000, w każdym razie mniej niż w Polsce, co niewątpliwie dla wielu osób mogło być ogromnym zaskoczeniem, ponieważ na gołe, no tak na pierwszy ogląd to w jawnej sprzeczności pozostało z deklaracjami rządu. Natomiast w pierwszej odpowiedzi na to oświadczenie, jeszcze przed ujawnieniem tych danych, uzyskałem odpowiedź, że są to wymagania rynku pracy i konieczność zapewnienia rąk do pracy dla rozwijającej się gospodarki. W drugim oświadczeniu poprosiłem o bardziej szczegółowe dane z rozbiciem na poszczególne lata i poszczególne kategorie. Nie chcę w tej chwili więcej o tym mówić. Jak uzyskam odpowiedź, to oczywiście ona będzie jawna i dostępna dla każdego i chętnie będę ją również komentował. Natomiast ja podzielam ten pogląd, że dla chwilowych, doraźnych korzyści gospodarczych można sobie zafundować problem, który będzie miał ich charakter gospodarczy w przyszłości, tak jak w krajach, bo to jest jednak obciążenie dla budżetów krajów Unii Zachodniej. Mówię, liczba osób, które pozostają na różnego rodzaju zasiłkach, opiece państwa i tak dalej, i tak dalej, i nie chcą się w sposób systemowy, podkreślam, systemowy, integrować ze społeczeństwami, w których przyszło im obecnie żyć, czyli w Niemczech, we Francji, w krajach skandynawskich. Otwiera to również problemy społeczne, bo robi rodzin napięcia różnego rodzaju społeczne, kulturowe, ale również i polityczne. Proszę zauważyć, że my w tej chwili w Europie jesteśmy w przededniu, myślę, dość wyraźnych zmian. To na razie tak może nie jest tak bardzo widoczne, ale proszę zauważyć, ruch żółtych kamizelek, czyli właściwie sprzeciw między radykalnym obciążaniem podatkami ekologicznymi społeczeństw europejskich, które jest odbierane przez znaczną część Europejczyków jako, w cudzysłowie to powiem, proszę mnie dobrze zrozumieć, że za dobre, świeże powietrze dla bogatych mają płacić biedni, bo tak jest to, taki skrót myślowy i tak jest to odbierane. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju, nie tyle przywileje, ile wysoki socjał dla imigrantów, w tej chwili powstają przecież w całej Europie partie, które przeciwko temu protestują i tu będzie ciekawy wynik wyborów europejskich. A więc widzimy, że tutaj no, jest tak zwana druga zasada, nie tak zwana, ale druga zasada dynamiki Newtona, z której wiemy, że akcja równa się reakcja. Może w procesach politycznych czy społecznych to nie jest proporcjonalnie tak dokładnie, że akcja równa się reakcja, jak to jest w fizyce, ale no jest coś na rzeczy, że no, te szaleństwa politycznej poprawności no, prowadzą do jakichś reakcji i wchodzimy w fazę taką, powiedziałbym, w pewnym sensie nieprzewidywalną. Reasumując odpowiedź na pana pytania, jest to pewien dylemat, który stoi obecnie przed polskim rządem, w jaki sposób zapewnić miejsca do pracy. Ja tylko wspomnę, że w moim okręgu wyborczym, na przykład w powiecie płońskim, gdzie jest zagłębie truskawkowe znane w całej Europie, stałych mieszkańców powiatu płońskiego jest około 90 tysięcy. Natomiast w sezonie zbioru plonów owoców miękkich jest zatrudnionych około kilkudziesięciu tysięcy obywateli z Ukrainy, którzy pracują właśnie przy zbiorach tych truskawek. Także to rodzi, oczywiście to jest z jednej strony doraźnie konieczność, żeby zebrać, bo ci plantatorzy się niepokoją, gdyby nie mieli dopływu rąk do pracy, bo Polacy nie chcą pracować za te stawki na tych plantacjach, a z drugiej strony to w przyszłości może rodzić te konsekwencje, o których powiedziałem. I to jest ten dylemat, który polega generalnie na tym, że moim zdaniem powinny być bardzo intensywne działania na rzecz polityki rodzinnej, jeszcze bardziej intensywne niż robi ten rząd, który i tak robi bardzo dużo, ponieważ odwrócenie negatywnych trendów demograficznych to jest niestety proces wyjątkowo długotrwały i żmudny, ale on wymaga konsekwencji władz publicznych.
Wymaga konsekwencji. Pozostaje jeszcze pytanie o repatriację, ale to już jest temat na następną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, życzę miłego dnia i wszelkiej pomyślności w całym nadchodzącym, czy już obecnym roku 2019.
Senator Jan Maria Jackowski był gościem Poranka Wnet. A 95,2 Kraków. Oczywiście Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu jeszcze ponad godzina Poranka Wnet. A w naszym studiu jest ekipa Studia Bejrut. Maja Utajek i Kazimierz Gajowy. Dzień dobry Państwu.
Sabah al-Khair.
Dzień dobry. No tym razem tu Warszawa, a nie Bejrut, ale już w następnym poniedziałek właśnie będziemy opowiadać o tym, co się dzieje tam na tym Bliskim Wschodzie prosto z Bejrutu.
A tymczasem o Bliskim Wschodzie porozmawiamy tutaj w Warszawie, porozmawiamy też o Polskim Radiu w Bejrucie, które właśnie zaczęło funkcjonować w postaci Studia Bejrut Radia Wnet. Jaka w tej chwili jest sytuacja w Libanie i na Bliskim Wschodzie na początku nowego roku?
Dziękujemy ludziom, ale w sposób szczególny świętym libańskim i samemu Panu Bogu, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje wokół nas. Oczywiście, jeżeli u sąsiada się pali, no to wiadomo, że nie możemy być spokojni w naszym domu, bo ten ogień może się zawsze przenieść. Ale jeżeli chodzi o poszczególne siły polityczne, jak również społeczne, religijne, nikomu nie przychodzi do głowy, żeby wrócić do historii bardzo brzydkiej, historii Libanu z lat 70., później 80., dlatego też wszystkie siły, niezależnie po której stronie, robią wszystko, żeby się dogadać. I między innymi dzisiejsze takie wiadomości najświeższe z Bejrutu to, że nominowany premier Saad Hariri robi wszystko, żeby właśnie przed weekendem, czyli praktycznie dziś jutro, doszło do skonstruowania tak zwanego rządu ugody narodowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wybory miały miejsce 6 maja już zeszłego roku. To jest troszkę długo, a z różnych powodów, nie tylko wewnętrznych, jakichś takich komplikacji politycznych, ale przede wszystkim ze względu na to, co się dzieje obok nas. Na przykład przed Bożym Narodzeniem wydawało się, że już, no ale nagła decyzja rządu, przede wszystkim prezydenta Stanów Zjednoczonych, wycofania się swoich sił z Syrii, sprawiły, że to też miało swoje reperkusje polityczne i jakieś takie właśnie zawirowania w Libanie. No i odłożono tą ostateczną konstrukcję tego rządu właśnie już po nowym roku. Miejmy nadzieję, że my wracamy tej nocy praktycznie i że po drodze dowiemy się gdzieś tam w międzylądowaniu, że mamy rząd. Jest to bardzo ważne z tego powodu, że te 6 miesięcy praktycznie więcej sprawiły, że wiele reform gospodarczych przede wszystkim, które miały być po prostu już zrealizowane praktycznie, co jest też warunkiem pewnej pomocy. Była taka konferencja w Paryżu, którą nazwano Le Cèdre, czyli Cedr, gdzie mają wpłynąć duże pieniądze właśnie na odbudowę chociażby infrastruktury drogowej i nie tylko, ale są pewne warunki i te warunki z powodu braku rządu nie zostały spełnione. Także to jest taka nadzieja na nowy rok, to przede wszystkim ten rząd. No są też takie niepokojące wydarzenia, które mają miejsce po stronie południowej granicy z Izraelem, gdzie przynajmniej według obserwatorów libańskich Izraelowi jakby zależało na tym, żeby jakiś konflikt miał miejsce.
No właśnie ta historia z tymi tunelami, o co w tym chodzi?
No to jest takie i niebezpieczne, i przykre, i zabawne jednocześnie, bo po jednej stronie tej tak zwanej niebieskiej granicy, tej linii ONZ-owskiej, są wielkie kopary, które kopią odwierty, żeby właśnie szukać tych tuneli. Po drugiej stronie Libańczycy rozłożyli sobie stoliki, grają w warcaby czy w szachy, popijają herbatę czy kawę. Na pewno jest to bardzo poważny problem, dlatego że siły ONZ-owskie, które właśnie stacjonują w Libanie, aby pilnować tak zwanego rozejmu, który miał miejsce już w roku 2006, potwierdziły istnienie tych tuneli. Czyli to jest jakiś pretekst. Oczywiście nie wiemy o ilu tu, o jaką długość chodzi, ale jednak te cztery tunele istniały. Czyli Izrael po prostu oskarża rząd libański, co ciekawe, którego nie ma, nie? Że jest odpowiedzialny za to, co tam się stało. Z drugiej strony Liban mówi, no tak, a samoloty izraelskie, które chociażby przed Nowym Rokiem bombardowały właśnie tereny wokół Damaszku, ale z terytorium Libanu, to nie jest naruszenie naszej przestrzeni powietrznej. Także te takie zachowania są troszkę, powiedziałbym, niebezpieczne. Ponadto upadek rządu izraelskiego i już przewidziane na 9 kwietnia wybory też coś mówią, też po prostu nas troszkę niepokoją, bo jakieś powody są. Nie chciałbym teraz o nich mówić. No, dzisiaj dowiedziałem się właśnie z prasy libańskiej, że właśnie armia izraelska tworzy nowy oddział, który ma się specjalizować w walce, proszę zauważyć, to są źródła izraelskie, z silnym Hezbollahem. Czyli jest też jakiś lęk, jakby się troszkę sytuacja odwróciła. Do tej pory mówiło się raczej o tym inwazji, która też oczywiście miała miejsce w historii, zwłaszcza ostatnich dziesięcioleci właśnie w armii izraelskiej. Teraz jakby się w ogóle to odwróciło i zwłaszcza niektóre media, źródła izraelskie mówią o tym, że Izrael się boi ataku właśnie ze strony Hezbollahu, no bo przecież te istniejące, które ONZ potwierdził, że są tunele, no do czego miałoby służyć, do czegoś takiego. No tutaj ja od razu powiem, że nie wierzę w żadne przepowiednie, nigdy. Ale mamy też takiego naszego libańskiego przepowiadacza. On się nazywa, można to sprawdzić, Michel Hayek. No ponoć się wiele jego takich przepowiedni z ostatnich dziesięcioleci sprawdzało, ponoć. Ja w to nie wierzę, ale na przykład coś, co może też przestraszyć albo spowodować, że ktoś się uśmiechnie. Jedną z takich przepowiedni na rok właśnie 2019 jest to, że połowa Galilei będzie zajęta przez Hezbollah. No to jak to jeszcze połączymy wszystko razem, to rzeczywiście byłoby się czego bać. Z drugiej strony, panie redaktorze, no długie moje doświadczenie i pracy i jako obserwatora na Bliskim Wschodzie, zawsze tak było, że coś, co się zapowiadało, to o czym się mówiło, nigdy nie miało miejsca.
Czy to jest tak, że to wycofanie się Amerykanów z Syrii, jeżeli ono rzeczywiście nastąpi, jak ono wpłynie tutaj na sytuację na całym Bliskim Wschodzie?
Przede wszystkim już wpłynęła chociażby zapowiedź, no i to już jest decyzja, także to już jest decyzja.
No, ale czy... to jest Trumpa decyzja, nigdy nie wiadomo, czy nie zmieni zdanie nagle na Twitterze.
W każdym bądź razie decyzja jest. No i pierwszym takim komentarzem znawców tematu to jest komentarz, który mówi o właśnie, można powiedzieć, nieudanej polityce Netanyahu, że właśnie ta jego polityka, która się bazowała między innymi na obecności tych sił amerykańskich, ta polityka zagraniczna po prostu pokazała się niesłuszna. I to właśnie też niektórzy komentatorzy mówią, że to jest prawdziwy powód właśnie rozwiązania parlamentu, Knesetu i przewidywanych tych właśnie wyborów. Chociaż źródła izraelskie, te, które są dostępne, raczej chciałyby to inaczej nam ukazać, jako szukanie jeszcze większego poparcia dla tej polityki zagranicznej właśnie premiera Netanyahu, która była do tego czasu po prostu praktykowana.
Tutaj wczoraj był ksiądz Mariusz Boguszewski z Polskiego Oddziału Pomocy Kościołowi w Potrzebie i mówił, że w Syrii jest taki nastrój, że chrześcijanie mówią, że chcą zostać, natomiast takie szerokie warstwy społeczeństwa syryjskiego wciąż jest ten pęd do tego, żeby jednak wyrwać się do tej Europy, żeby opuścić kraj.
Tak. To jest bardzo delikatny temat i trzeba byłoby sięgać daleko, daleko w historię tych ziem, bo jeżeli byśmy chcieli szukać tak zwanych rodowitych mieszkańców Syrii, no to znaleźlibyśmy ich tylko wśród właśnie chrześcijan, którzy byli gospodarzami tych ziem w Damaszku i okolicach, w Aleppo i okolicach i w tych wszystkich innych miastach, no dobre 6 wieków przed zaistnieniem islamu. Na dodatek islam, można by użyć słowa przyszedł. Przyszedł albo został przyniesiony przez no, wtedy zwycięską armię nowej, nowo powstałej religii, czyli niejako nie jest powiedzmy z tego miejsca. Dlatego też zauważamy właśnie, my też, chociażby jak moja fundacja Fenicja imieniem świętego Szarbela, która właśnie tym się w tym momencie zajmuje, żeby tych chrześcijanom pomóc wrócić do swoich domów, to właśnie wśród nich znajdujemy największy patriotyzm do ich ziemi, czyli niechęć szukania gdzieś szczęścia poza Libanem, ale właśnie powrót do własnego domu. Myślę, że mogę o tym powiedzieć, że wczoraj właśnie wraz z Caritas Diecezjalną Siedlce zaanonsowaliśmy, właśnie też rozreklamowaliśmy nasz wspólny projekt z Caritas Diecezjalnym Siedlce pod tytułem Dach nad głową, bo nie chcemy, żeby ci uchodźcy wrócili z namiotu pod namiot, tylko żeby właśnie spełniło ich się marzenie noworoczne i życzenia noworoczne, wróćmy do siebie pod swój dach. I właśnie ten projekt ma za zadanie, żeby w krótkim czasie, powiedzmy 3 miesięcy, zdobyć środki no nieduże dla 2 rodzin, około 10 tysięcy dolarów i żeby te domy tych 2 rodzin zaadoptować, żeby to był taki dobry początek powrotów. A że warto, no to mogę podać słuchaczom, że w ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem, dokładnie 23 i 24 grudnia, instytucje graniczne libańskie zanotowały, że w ciągu tych 48 godzin do Syrii wróciło 1154 osoby. Można powiedzieć też, jaki był skład tych grup. Pierwsza grupa 316 osób, wśród tej grupy było 95 kobiet i 161 dzieci, wróciła do Syrii z Libanu. Natomiast grupa 838 osób, w tym 251 kobiet, 427 dzieci, to grupa, która wróciła do Syrii z Jordanii. Ale na co należy zwrócić uwagę? Tylko 506 osób wróciło pod swój dach, czyli nawet nie połowa. Czyli zauważamy, że ten problem przy powrocie jest bardzo ważny, że nie mają gdzie wracać. Na dodatek wszyscy podkreślają i my też to razem właśnie z Caritas Diecezjalną Siedlec łączymy, że pod nazwą wrócić pod dach to również wrócić do szkoły, to również wrócić na swoje pola oliwek czy warzyw, to też wrócić do ośrodka zdrowia, szpitala, bo ten dom właśnie to jest wszystko. I często właśnie ci uchodźcy, chociaż marzą, zwłaszcza chrześcijanie, i mówią, chcemy wracać, no to wysyłają niejako swoich emisariuszy, żeby sprawdzić, no dobrze, ale te moje 6 dzieci, czy będą miały szkołę, a czy moja teściowa, która jest chora i potrzebuje operacji, to czy tam, jak wrócimy do naszej miejscowości, czy to będzie Damaszek, czy Aleppo, czy jakaś wioska, czy będzie to możliwe? Tak, przynajmniej niektórzy już sprawdzili, że jest to możliwe i to właśnie te osoby, te rodziny decydują się o powrocie.
To będziemy pewnie jeszcze opowiadać na antenie Radia Wnet o tej akcji. Tymczasem, żeby opowiadać naszym słuchaczom i w Warszawie, i w Krakowie, i na całym świecie o tej niesamowitej ziemi, jaką jest biblijna ziemia, jaką jest Bliski Wschód, właśnie po to powstało studio Bejrut Radia Wnet. Z nami jest też pani Maja Utajek. Jakieś pierwsze refleksje po pierwszych audycjach, pierwszych początkach funkcjonowania radia?
Enna Radio Wnet bi Beirut awel observation tabaki shu raik bihai radio bihai studio
كتير مبسوطة أنه في راديو فنات ببيروت لأنه صار يوصل صوت الأشخاص العايشين مش بس ببيروت كمان تقريبا بالكل موين وريون لأوروبا.
Jestem bardzo szczęśliwa, że powstało to studio Radia Wnet w Bejrucie, ponieważ może docierać wiadomość nie tylko z Libanu, co tam rzeczywiście na co dzień się dzieje, ale również to radio ma za zadanie mówić z polskim słuchaczom o tym, co się dzieje właśnie wokół Libanu w tych wszystkich krajach Bliskiego Wschodu.
U akid madam Bożena ma na kamen ktir mabsuta, lanno hije kam betwassel kamen saut l-Polonii, le aishin b-Libnin la Polonia.
W nasz skład wchodzi też pani Bożena Arkain, która od dziesiątek lat mieszka właśnie w Bejrucie i jej obecność i jej doświadczenie jest bardzo ważne dla misji, jako to studio radio w Nedo Bejrucie ma.
وهيك بنقدر نعرفهم أكثر على لبنان يلي هو بلد صغير مش كل العالم تعرف عنه.
Możemy Państwu opowiedzieć o tym małym, pięknym kraju, który, jak zauważamy, często jest mało jeszcze znany polskim słuchaczom.
ونسمعهم شوية تراتيل وشوية أغاني موسيقى لبنانية.
A jednocześnie możemy dać Wam możliwość posłuchania pieśni, piosenek właśnie z tego kraju, z Libanu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Godzina 8:59, pani Maja Utajek i pan Kazimierz Gajowy. Ekipa, dzięki której raz na tydzień na antenie Radia Wnet o godzinie 6:45 czasu polskiego, która to jest godzina wtedy w Libanie.
U nas jest już 7:45 i trzeba powiedzieć, że to jest zawsze poniedziałek.
To jest zawsze poniedziałek, tak. Wydawało mi się, że powiedziałem. Więc zawsze w poniedziałek 6:45 czasu polskiego, 7:45 czasu bliskowschodniego, studio Bejrut. No i cóż, będziemy pewnie się rozwijać.
Na pewno tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jest godzina 9:00. Czas na chwilę muzyki. Tak patrzę, co byśmy mogli. A może Pink Floyd. Hey you.